postać błogosławionej Karoliny stała nam się bliższa po śmierci naszego syna Sławka. Zginął on tragicznie. My uważamy wręcz, że są ludzie, którzy się przyczynili do tej śmierci. Przed śmiercią na pewno się bardzo bał, ponieważ to była taka szalona ucieczka. I przyszło takie skojarzenie właśnie z Karoliną, która zginęła śmiercią męczyńską, która też bardzo się bała. Ja wcześniej jako dziennikarz radiowy jeździłam do zabawy i w związku z przygotowanymi audycjami rozmawiałam z ludźmi, którzy ją jeszcze pamiętali z opowiadań, na przykład z siostrzeńcem i siostrzenicą. To są żyjące dzieci siostry Karoliny, Teresy. Ponieważ Karolina żyła w takich czasach, gdy nie było przekazów medialnych, telewizji, gazet, więc ludzie bardzo dużo czasu spędzali na opowiadaniu sobie o życiu, więc siostrzenica dużo faktów poznała z opowiadań swojej mamy. Na podstawie tych opowiadań pisałam później artykuły do tygodnika Katolickiego Źródło. Stąd postać ta była mi znana, ale to zainteresowanie wynikło właśnie głównie po śmierci syna, gdy jeździliśmy do zabawy na Drogę Krzyżową, przede wszystkim po to, żeby się modlić, ponieważ wiadomo, że spotkało nas takie wydarzenie, które, żeby je łatwiej nam było przeżyć, to potrzebna nam była modlitwa i równocześnie właśnie, gdy przemierzaliśmy Drogę Krzyżową, gdy modliliśmy się, to równocześnie poznawaliśmy tę postać. I później nastąpiła propozycja ze strony księdza Wiesława Piotrowskiego, który jest postulatorem procesu kanonizacyjnego błogosławionej Karoliny. Ten proces rozpoczął się 18 listopada ubiegłego roku i on właśnie wyszedł z taką propozycją, żebyśmy napisali książkę o, no początkowo, żebym ja napisała książkę o błogosławionej Karolinie.
Mieliśmy mało czasu, ponieważ rocznica, 20. rocznica beatyfikacji Karoliny zbliżała się szybkimi rokami, to było jakieś 4 miesiące. Mieliśmy zaplanowany wyjazd do Stanów jeszcze jakiś miesiąc przed rocznicą, więc wcześniej z kolei powinna być książka dana do recenzji, więc w zasadzie mieliśmy 2 miesiące na napisanie tej książki. I postanowiliśmy 2 miesiące bardzo intensywnej pracy. W oparciu o teksty źródłowe z procesu beatyfikacyjnego, o te rozmowy, o których żona wspominała. I po tych 2 miesiącach, natomiast jaka konstrukcja książki, to był pomysł żony. Stwierdziła, że nigdy jeszcze nie było takich książek opartych na wezwaniach do litanii. Wiadomo, że tam są litanie, które nazywają daną osobę. I stwierdziliśmy, że każdy rozdział będzie rozbudowany, będzie jak gdyby uzasadnieniem, dlaczego można się tak do niej zwrócić. Na przykład patronko ciężkiej pracy rolników. Dlaczego, prawda? I cały rozdział też jest zatytułowany tak jak to wezwanie z litanii i rozbudowany. To rozbudowanie polegało na faktach, które znaliśmy, rozbudowanych, ułożonych w formie opowiadania takiego beletrystycznego, takiej powieści, na faktach z dialogami wprowadzeniu tych elementów, które były charakterystyczne dla tamtego czasu, tak żeby czytelnik czytając wczuwał się w tą sytuację, żeby sobie wyobrażał, że jest właśnie w tamtych czasach, tak jakby rzeczywiście to śledził. Oczywiście w poszczególnych rozdziałach, między poszczególnymi rozdziałami nie ma chronologii, tak jak w litanii, prawda? Zresztą pierwszy jest męczennica w obronie czystości, więc wydawałoby się, skoro w pierwszym rozdziale ginie, to o czym pisać w następnym. A tymczasem jest to tak, że każdy z tych rozdziałów czyta się w sposób ciekawy i jest takim uzasadnieniem tego swojego tytułu. Z tego, co wiemy, ponieważ już minęło kilka...
Dzięki temu powiedz, że nie obowiązywała nas właśnie chronologia. Tak. Nie musieliśmy się trzymać ściśle kolejności faktów. Było to może łatwiejsze dla nas pisanie. Natomiast sama litania, to jeszcze też muszę powiedzieć, w jaki sposób powstała sama litania, ponieważ mówił mi o tym kustosz Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w zabawie ksiądz Zbigniew Szostak. Ona powstawała w ten sposób, że on zaproponował wybranym przez siebie ludziom, żeby napisali kilka, żeby wymyślili kilka wezwań. W ten sposób zebrał kilkadziesiąt tych wezwań i z nich wybrał albo te, które się powtarzały, albo te, które jego zdaniem, czy zdaniem wezmy jakiejś tam powołanej komisji, były najlepsze. I rzeczywiście te wezwania bardzo charakteryzują tę dziewczynę. Bardzo charakteryzują i dlatego na tej podstawie łatwo nam było tę książkę pisać. Te wezwania tak jakby nam podpowiadały, o czym mamy pisać, jak o Karolinie mamy pisać.
I teraz z perspektywy tych kilku miesięcy spotkaliśmy się z różnymi opiniami, właściwie ludzie, którzy czytali tą książkę, mówią, że trudno się od niej oderwać, że tak wciąga i może to jest Z drugiej strony jest to bardzo prosto pisana książka. Nie jest to jakiś trudny wywód teologiczny, bo gdy się mówi o jakichś postaciach takich znanych, świętych, to autorzy się może prześcigają w takich trudnych stwierdzeniach. A to jest właśnie książka prosta. To jest książka prosta, która trafia do każdego człowieka, czy jest głęboko wierzący, czy niewierzący, to z ciekawością ją czyta. Nie ma jakichś trudnych zwrotów. I po prostu, no mówię, czyta się jak powieść, a równocześnie bardzo się przybliża postaci, to w sposób realny, ponieważ fakty, które są podane, są faktami rzeczywistymi.
Równocześnie czytając tę książkę, tak sądzimy, że można nie tylko poznać postać Karoliny, ale rzeczywiście się nią zachwycić, ponieważ ona przynajmniej mnie wcześniej była znana tylko jako męczennica, a równocześnie wiele ludzi w rozmowach mówiło w ten sposób, no zaraz, takich męczennic to jest przecież pełno, dlaczego akurat Karolina została wyniesiona na ołtarze. Ja szczerze mówiąc nie bardzo miałam odpowiedzieć na to pytanie, natomiast teraz, gdy napisaliśmy książkę, poznając wcześniej jej życie, to autentycznie mogę powiedzieć, że całym swoim życiem zasłużyła na to, żeby mogła zostać wyniesiona na ołtarze. I ta książka właśnie to uzasadnia, jej życie, które w zasadzie było takie proste życie zwykłej wiejskiej dziewczyny, ale równocześnie niezwykłe, dlatego tak właśnie zatytułowaliśmy Niezwykłe życie zwykłej dziewczyny.
Ponieważ w sposób niezwykły angażowała się i ta męczeńska śmierć jest tylko tak jakby ukoronowaniem jej życia. Tak jakby opatrzność Boża pozwoliła właśnie jej postawić kropkę nad i całego swojego dotychczasowego życia. A więc kropka nad i, a nie jedyna przyczyna jej beatyfikacji.
Jest promocja w pewnych kręgach życia w czystości. Czy dzisiaj ta postać przemawia do młodych, czy to jest żywy odbiór, żywy kontakt z takim symbolem?
Według mnie jest jak najbardziej żywy, ponieważ rozmawialiśmy z wieloma osobami, także młodymi, nie tylko w Polsce, ale tak jak wspomniałem, gdy byliśmy w Stanach, byliśmy nawet troszeczkę zdziwieni, gdy słyszeliśmy, że tam usiłuje się zaszczepić znowu w Kościele katolickim Stanów Zjednoczonych ten ruch czystych serc. Mówiliśmy, przecież to ze Stanów przyszło, tak, ale z kościoła protestanckiego, więc to niejako zataczało takie koło i wraca do kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. A ludzi, których znamy, szereg młodych ludzi tutaj w Polsce, bo głównie tu w Polsce rozmawialiśmy, jest zafascynowanych taką postawą, deklarują czystość. Spotykaliśmy się z licznymi takimi opiniami, znamy osobiście takie osoby. Zresztą nawet tak jak są obchodzone urodziny błogosławionej Karoliny. I wtedy przyjeżdża młodzież z całej Polski, ruchu czystych serc i oni tam się bawią, oni wspierają się, w jakiś sposób umacniają, potrafią pokazać, że kult świętego, że wiara katolicka też może fantastycznie jednoczyć, że to nie musi być smutna egzystencja, tylko że wprost przeciwnie, radosne i szczęśliwe życie oparte na prawdziwych wartościach. Jesteśmy pełni podziwu dla tej młodzieży, także z całą stanowczością twierdzimy, że ten kult autentycznie jest i taka postawa jest promowana, jest akceptowana i jest rozszerzana.
Zresztą w książce zawarliśmy kilka opisów właśnie postaw ludzi młodych, którzy wzorując się na błogosławionej Karolinie, właśnie takie postanowienia podjęli. Na przykład postanowienia życia w czystości, w narzeczeństwie, czy właśnie postanowienie dziewczyny, która nie ma jeszcze narzeczonego, ale też mówi, że będzie do ślubu czekać, ponieważ ten dar chce złożyć mężowi dopiero po ślubie. Są też ludzie opisani w naszej książce, ponieważ to takie nawiązanie do współczesności też w wielu miejscach występuje, którzy wpatrując się w postać Karoliny zmienili swoje życie i te swoje takie ścieżki zagmatwane niejednokrotnie wyprostowali. Natomiast mówiąc o kulcie błogosławionej Karoliny, to trzeba zwrócić uwagę, że droga krzyżowa, która odbywa się szlakiem męczeństwa błogosławionej Karoliny w Wałrudzie co miesiąc, każdego 18, ponieważ ona zginęła 18 listopada, więc zawsze 18 o godzinie 15 jest tam droga krzyżowa, skupia tysiące ludzi. To jest wręcz nie do pojęcia. Ja po raz pierwszy z tym się spotkałam, jak byłam właśnie na wywiadzie i koło trzeciej, przed trzecią, wracałam stamtąd i dziwiłam się, gdzie ci ludzie jadą na rowerach, samochodami, na piechotę. I potem się dowiedziałam, że jadą na drogę krzyżową. I gdy sama na tę drogę krzyżową kiedyś pojechałam, to byłam mocno zdziwiona, że tyle ludzi w poprzedni dzień, bo to zależy jak wypadnie ten 18, że tyle ludzi tam się gromadzi, młodych, starych, dzieci, wszystkich i idą tym szlakiem, rozważają drogę krzyżową, rozważają życie Karoliny, modlą się w skupieniu. Wiele ludzi przyjeżdża z okolicznych miejscowości, ale wiele jest pielgrzymek też z daleka, nawet z innych diecezji.
A odnośnie czystości i w ogóle w szerszym takim kontekście patrząc, to wydaje się, że powoli znów wraca do nas to starożytne stwierdzenie pod adresem chrześcijan, w ogóle mi katolików, jesteście nieprzyjaciółmi życia.
Ja myślę, że wprost przeciwnie, że czystość pomaga szanować życie, pomaga szanować siebie jako dar dla drugiego człowieka. Życie szlachetne, życie wspaniałe, życie ofiarne, życie nieegoistyczne, nieoparte na laissez-faireizmie, na konsumpcji, tylko życie dla drugiego człowieka, dla idei, dla wspaniałych wartości, życie, które potrafi obdarzać, bo jeżeli się robi dar z siebie, jeżeli się chce zachować siebie jako dar dla swojego przyszłego męża czy żony, to jest to jakaś ofiara, jest to właśnie szanowanie życia, a ponadto, tak jak dane statystyczne mówią, rozwiązłość seksualna, używanie środków antykoncepcyjnych sprzyja, i to są jednoznaczne dane opublikowane, sprzyja aborcji, na przykład sprzyja obawie przed nieplanowaną ciążą, przed życiem, które zamiast być radością staje się jakimś takim zagrożeniem, którego się nie chce przyjąć. W związku z tym wychowanie w takich wartościach uczy szacunku dla życia.
Nie mówiąc już o tym, że małżeństwa, które zostały zawarte właśnie w postanowieniu czystości przed ślubem, są małżeństwami trwałymi i takich przykładów ja osobiście znam wiele.
Ja rozmawiałem wiele z młodymi osobami, jako lekarz spotykam się z pacjentami bardzo dużo młodymi, nie tylko, ale w tym przypadku mówię o młodych, którym usiłuję właśnie tłumaczyć, bo różne były ich ścieżki życia i spotykałem alkoholików w młodym wieku, narkomanów, ludzi, którzy byli dosłownie na dnie. Spotykałem tragedię młodych dziewczyn, które dokonały aborcji, które nie mogły się z tym pogodzić. I rozmawiały po prostu te osoby ze mną bardzo szczerze. Nieraz wiele godzin rozmawialiśmy. I gdy tłumaczyłem w takich sytuacjach, gdy ktoś mówi na przykład, że ona, dziewczyna, jest zakochana, ale chłopak mówi, że on nie może bez niej fizycznie żyć i on musi. Ja mówię teraz, zastanów się, jeżeli będziesz jego żoną i z powodów zdrowotnych, ciąży czy jakichś innych, nie będziesz mogła być na jego usługi, to innymi słowy on ci już teraz mówi, słuchaj, ja już teraz ci mówię, że ja nie będę mógł, że wtedy będę musiał sobie czegoś zastępczego poszukać, bo jeżeli teraz nie potrafię na ciebie czekać, nie potrafię uszanować tego, że ty nie chcesz, no to tym bardziej potem, czyli ty już nie musisz mieć dowodów, czy on cię będzie potem kochał, czy nie, bo on już ci to teraz mówi. On teraz nie może, jak nie teraz, no to on sobie poszuka inną. Czyli dokładnie tak samo będzie potem w małżeństwie. I wtedy im się oczy otwierają, mówię, no tak, no rzeczywiście, no skoro on tak mówi, no to no jest to logiczne, ale powiedzmy nie myślała o tym w ten sposób. Także podobnie jak i żona, spotykałem się też z osobami, które wprost przeciwnie, które szanowały siebie i które starały się zachować tą czystość, żeby siebie obdarzyć po ślubie. Nawet jeżeli już wiedziały, że to będą one, to i tak chciały zachować tą czystość do ślubu. W tej chwili są bardzo szczęśliwe małżeństwa.